Już 7 minut po godzinie 22. Kłaniam się nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Hanna Wilczyńska-Toczko. Rozmowy z dzisiejszym gościem jestem sama szczególnie ciekawa, bo to młody wykładowca, psycholog, który stworzył autorski projekt Kart Akcji. Czymże są? Już za chwilę się dowiemy. Dowiemy się dziś także, czym jest grywalizacja. Grywalizacja i jak gry komputerowe czy planszowe mogą pomóc nam w planowaniu różnych codziennych działań. Czyli praktyczne wykorzystanie psychologii. Bardzo to lubię. Stach Borawski, dobry wieczór.
Dobry wieczór wszystkim.
Stach, jak mówiłam, jest psychologiem, wykładowcą psychologii pozytywnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Stach będzie moim i Państwa gościem do 23 w nocnych rozmowach w Radiu Gdańsk, a muzycznie Jaromir Nohawica, który w Polsce ma wielu, wielu miłośników. Często tu bywa, no i śpiewa piękne piosenki.
Jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host, stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost. Šaty má ty též, vlasy má ty též a boty kožené, pomalu kulhavě za tebou pajdá, až tě dožene a řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. V kapse máš kapesník, který si před léty zavázal na uzel. Dávno si zapomněl to, co si koupit měl v samoobsluze. Všechno, co jsi po cestě postrácel, zmizelo jak vlaky na trati. Ta holka nese to v batohu na zádech, ale nevrátí, jen říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Stromy jsou vyšší a tráva je nižší a na louce roste pír. Červené tramvaje jedoucí do Kunčic svítí jak pionýr. Jenom ta tvá pyšná hlava ti nakonec zůstala naší. Průvočí, kteří tě vozili před léty, dávno nežijí. Tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál, teď už mě znáš, jsem tvoje minulost.
Jaromír Nohawica jeszcze zaśpiewa. 600-306-0606 to jest SMS-owy numer do nocnych rozmów. Pani Iwona pisze, pani Haniu, wczorajszy wykład na SWPS-ie, bardzo interesujący, mam nadzieję, że będzie więcej. Dziękuję pani Iwono. No i żałuję, że pani nie podeszła, żebyśmy się poznały. Nie wiedziałam, że pani stała słuchaczka Nocnych Rozmów i Radia Gdańsk była na wczorajszym wykładzie na sali. Szymon z Banina, stały słuchacz, nas pozdrawia i jego żona Magdalena. A w studiu Stach Borawski, psycholog wykładowca psychologii pozytywnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. No i właśnie, porozmawiamy o takim projekcie, który jest praktycznym wykorzystaniem psychologii. Ten projekt nazywa się Karty Akcji i proszę nam opowiedzieć, Stachu, co to jest, skąd się to wzięło, skąd pomysł i o co chodzi, bo słuchacze ani ja tak do końca nie wiemy.
Zastanawiam się, od czego by tutaj tak zacząć, żeby zarysować.
Od tego, że bardzo często w twoim życiu miałeś sytuację, kiedy zapominałeś o jakichś ważnych rzeczach, które chciałeś zrobić, bo to już mi powiedziałeś poza anteną. Czyli na przykład chciałeś przeczytać jakąś książkę i zapominałeś o tym. Chciałeś pójść na jakiś film i gdzieś to ci umykało. No i doszedłeś do wniosku, że to tak być nie może.
Tak, bo 3 lata temu byłem, jak mówię trochę pół żartem, strasznym fetyszystą produktywności.
Wtedy fetyszystą produktywności. Cóż to znaczy?
Zależało mi bardzo na tym, żeby być efektywnym. Zależało bardzo mi na tym, żeby robić dużo rzeczy, żeby kontrolować swój czas, żeby wyrabiać się w czasie z różnymi zadaniami.
Czyli żeby czas nie przeciekał ci przez
tak, żeby nie marnować tego czasu. Tyle, że z perspektywy dzisiaj mam wrażenie, że trochę mogłem z tym przesadzić, ale o tym zaraz opowiem, bo w tamtych czasach, te 3 lata temu, mierzyłem się właśnie z tym problemem, o którym wspomniałaś, że nie robiłem wielu rzeczy, nie dlatego, że nie miałem czasu albo energii, tylko po prostu zapominałem o ich istnieniu. Jak się ma strasznie przeładowany grafik, to siłą rzeczy w pewnym momencie nasz umysł ma ograniczoną pojemność.
A ty byłeś wtedy studentem psychologii jeszcze.
Tak, byłem wtedy studentem psychologii. Studia w ogóle mnie bardzo angażowały. Oprócz tego jeszcze angażowałem się w koła naukowe, we własne projekty.
No i teraz błyskotliwa kariera, tuż po obronie zostałeś wykładowcą. No to jest nie lada wyróżnienie.
No,
gratulacje.
Staram się tak o tym myśleć.
Tak. No i co? I co?
I zacząłem się zastanawiać, jak mogę ten problem rozwiązać, czyli jak mogę sprawić, żebym robił te wszystkie rzeczy. Bo kiedyś, załóżmy, rozmawiałem z kimś, dowiadywałem się o tytule ciekawej książki czy ciekawego filmu, zapisywałem sobie ten tytuł na swojej liście tak zwanej do obczajenia, która praktycznie non-stop puchła.
Tak.
A potem, kiedy już powiedzmy, miałem to wolne popołudnie, to zapominałem, żeby zajrzeć do tej listy.
I robiłeś coś zupełnie innego, niezaplanowanego na przykład.
I to mnie troszeczkę irytowało. A jako, że jestem dużym pasjonatem gier, zarówno komputerowych, planszowych, ale też gier RPG, tak zwanych role playing games, gry w odgrywanie ról, to zacząłem się zastanawiać, czy może jakieś mechanizmy z tych gier mógłbym wykorzystać w moim życiu.
To ciekawe.
I to, co wtedy zwróciło moją uwagę, to, że w grach planszowych mamy do czynienia z tak zwanymi kartami akcji. Wiele gier planszowych, może nasi czytelnicy, którzy grają w planszówki, to znają.
Słuchacze,
przepraszam.
Tak. No.
Piszę też czasami teksty, tak. Więc jestem przyzwyczajony, że ludzie czytają niż słuchają. Wiele gier planszowych jest opartych na tak zwanych kartach akcji. To znaczy, że w swojej turze gracz może wybrać jakieś swoje działanie z puli kart. To może być na przykład zaatakowanie innego gracza.
Czyli to, co może zrobić. Ta karta mu mówi, co on teraz zrobi.
Tak, ta karta jest pewną fizyczną reprezentacją działania. I to w ogóle bardzo fajnie pozwala ustrukturyzować sobie działanie. Pozwala łatwiej zaplanować coś. Bo jeżeli przetwarzamy informacje tylko w naszej głowie, to one łatwo nam umykają. A jeżeli mamy czy to coś zapisanego, czy to coś w formie karty, dużo łatwiej nam się o tym myśli. I tak sobie kombinowałem, jak można by ten mechanizm zastosować. I uznałem, że stworzę swoją własną pulę kart akcji. To będzie moja stachowa pula moich akcji i będę tą talię nosić przy sobie i w sytuacji chaosu albo jakiegoś takiego zagubienia będę sobie tą talię wyciągał, robił sobie chwilę przerwy, przeglądał te karty i się zastanawiał, jakie działanie mogę teraz podjąć. Dla przykładu, jedną z takich kart na przykład było posprzątaj albo trening ciała. To była karta, która miała mnie zmotywować do podejmowania treningu fizycznego.
Na przykład do biegania?
Na przykład do biegania albo chodzenia z kikami, Nordic Walking. Jakoś.
A możesz mi część tych kart, bo ty przyniosłeś te karty do studia, a jeszcze trochę mi daj. Sam je wykonałeś, one mają wielkość takich klasycznych właściwie kart do gry. No i co ja tutaj widzę? Na chybił trafił. Pora przelać myśli na papier.
Tak, ja od liceum piszę swój pamiętnik. W ogóle polecam wszystkim słuchaczom pisanie pamiętnika, ponieważ jest to świetny kontakt na to, żeby sposób na to, żeby zachować kontakt z kim kiedyś byliśmy. I też analizując swoje pamiętniki, możemy dojść do naprawdę bardzo fajnych wniosków o tym, kim byliśmy, kim jesteśmy teraz.
Tak, a poza tym to jest też takie zatrzymanie w czasie i skontaktowanie się ze swoimi emocjami, uczuciami. Zatrzymanie tego, przeanalizowanie tego, kiedy przelewamy na papier, prawda? To ma duży wymiar terapeutyczny, pisanie dzienników, pisanie pamiętników. Przeglądam twoje karty, czytaj, nauka lub beletrystyka. I ty, w ogóle te karty są świetnie zrobione plastycznie, masz też talent plastyczny, ponieważ one są niezmiernie ciekawe graficznie. Cyfrowe porządki. Usuń stare wiadomości, usuń zbędne pliki, odinstaluj niepotrzebne programy czy aplikacje.
Tak, to się bierze z tego, że dużo pracuję na komputerze i bardzo często mój pulpit jest zaśmiecony albo mam bardzo dużo starych maili i po prostu uważam, że tak jak należy trzymać porządek na biurku, tak należy trzymać porządek w komputerze.
A tutaj na czerwono randka. Spotkaj się ze swoją sympatią.
Nie przeczytałaś mniejszego podpisu. Przynajmniej spróbuj.
No dobrze, a jeszcze jest tutaj szaleństwo. Zrób coś głupiego, nie przejmując się konsekwencjami.
Ryzykowna karta.
Ryzykowna karta. Ale teraz wytłumacz mi. Ty trzymasz to przy sobie, mówisz, tak? I co? I tak na chybił trafił właśnie? Nie. Przypadkowo wyciągasz jakąś kartę?
Właśnie.
Czy jak to? Opowiedz, na czym to polega?
To polega na tym, że te karty mają... Te karty w pierwotnym założeniu miały być moim narzędziem do podejmowania decyzji. Na samym początku, 3 lata temu, jak tworzyłem tą talię, to głównie tworzyłem karty dotyczące fizycznych działań, czyli właśnie pracuj, ćwicz, czytaj. Ale z biegiem czasu ta talia też ewoluowała i zauważyłem, że ona nie tylko przydaje mi się do podejmowania działań, ale również, co ciekawe, do myślenia.
Jest taki
bardzo, zaraz ci powiem, jest taki bardzo intrygujący filozof nauki, Daniel Dennett, i on napisał całą książkę Narzędzia do myślenia. I kiedy pierwszy raz przeczytałem tą książkę, naszła mnie bardzo ciekawa myśl, że tak, myślenie jest ciężkie, myślenie jest trudne. I czasami potrzebujemy jakiegoś bodźca z zewnątrz, żeby to myślenie sobie bardziej ustrukturyzować. I część z tych kart są również dla mnie narzędziami do myślenia. Pomagają mi podejmować decyzje, ale też pomagają w myśleniu o różnych rzeczach. Bo myślenie to trudna sztuka, przydają się do tego narzędzia. I właśnie te karty akcji są dla mnie są również dla mnie narzędziem do myślenia.
Narzędziem do myślenia, no dobrze.
Tak. I teraz użycie ich. Przeglądam swoją talię i zastanawiam się, co miałbym ochotę zrobić, albo co powinienem zrobić.
Tego dnia na przykład.
Tego dnia. I załóżmy, że przeglądam swoją talię, i wybieram kartę praca, to jest jeden z tytułów kart, bo muszę dzisiaj popracować. I to jest pierwsza selekcja. Wybieram tą talię. Potem...
Tę kartę.
Stali. Potem patrzę, kolejna karta, zaległe sprawy, wróci dokończ. No, trochę się w tygodniu tych rzeczy uzbierało, wybieram. Przeglądam dalej, biorę kartę ucz się, bo chociażby muszę się przygotować do dzisiejszej rozmowy i wymaga to dodatkowych informacji. I jeszcze mogę wybrać fajną kartę, którą bardzo lubię, zbliż się. To jest karta, która zachęca do relacji z ludźmi.
Świetne, zbliż się.
Tak, i to jest moja pierwsza selekcja.
A ja mam tutaj jeszcze ogarnij po sobie, schowaj rzeczy na miejsce, poskładaj ubrania.
Też się dosyć często zagrywam, bo nie mam nawyku.
I co dalej? Ile kart wyciągnąłeś?
I to są 4 karty.
I to jest na przykład ranek?
I to jest pierwsza selekcja tych kart. Resztę talii odsuwam i teraz się zastanawiam z tych 4 kart, które rzeczywiście naprawdę chcę zrobić. I to jest też element odrzucania tych kart, bo zostawiam sobie kartę zbliż się, bo rzeczywiście chciałbym już się spotkać ze znajomym, z którym bardzo dawno się nie widziałem. I zostawię sobie kartę ucz się. A resztę kart odrzucam. I w tym momencie na moim biurku zostały 2 karty. Ucz się i zbliż się. I te karty na tym biurku przypominają mi o tym, żebym wykonał to zadanie. I kiedy już to zadanie wykonam, karta zostaje odwrócona. I ja mam satysfakcję, że zrealizowałem 2 zadania, które chciałem. I jest to dla mnie, te karty są dla mnie też dużo ciekawsze i bardziej angażujące niż typowe to-do listy, bo mógłbym teoretycznie to wszystko sobie napisać na karteczce, zadania na dany dzień. Tylko mój problem z takimi typowymi narzędziami do planowania był taki, że one nie dostarczały mi rozrywki.
Były po prostu dla ciebie nudne.
Były nudne, dokładnie. A jednak jesteśmy homo ludens, lubimy się bawić i to niezależnie od wieku, więc chciałem, żeby metoda do myślenia i do planowania również dostarczała mi rozrywki. I tutaj po raz pierwszy natrafiłem na tak zwane zjawisko grywalizacja.
No więc właśnie, czymże jest ten termin bardzo tajemniczy?
Najprościej rzecz ujmując, grywalizacja to jest zjawisko wykorzystywania mechanizmów z gier planszowych i z gier komputerowych w naszym codziennym życiu. Bardzo prostym przykładem grywalizacji są karty lojalnościowe, gdzie zbieramy punkty za dany zakup, albo dostajemy pieczątki za kupienie kawy. Kupisz kawę za 12 zł, dostajesz pieczątkę. Kupisz kolejną, dostajesz kolejną pieczątkę. I w tym momencie na tej karcie też dzieje się to, na co nasze umysły są bardzo wrażliwe. Widzisz postęp. Jest tak zwany pasek postępu. Widzę, że muszę jeszcze kupić 4 kawy, żeby dostać ją gratis. Bo nie wiem, czy ci się zdarzyło, jak grałaś w grę planszową albo w grę komputerową, czuć silne emocje.
No pewnie.
Na przykład grasz w szachy i tu nagle znajomy robi szachmat.
Albo gram Chińczyka i ciągle wyrzucam jedynkę.
Dokładnie. I pojawia się frustracja, pojawia się irytacja.
Tak.
I mimo tego, że gra jest czymś zupełnie umownym, jest systemem wymyślonym, to przecież jest tylko plansza z umownymi zasadami, to jednak te gry budzą w nas silne emocje.
Mimo, że to zabawa.
Mimo, że to zabawa. Idźmy dalej. Przecież piłka nożna to też jest gra, a zauważ, ile pieniędzy, emocji i energii
idzie.
No, cały
świat wariuje.
Dokładnie. I psychologowie się zorientowali, badacze, że skoro takie wyimaginowane sytuacje, wymyślone, umowne, budzą w nas tyle emocji, to może te mechanizmy dałoby się przenieść do codziennego życia. I tak właśnie, to jest właśnie główne założenie grywalizacji.
Bo tam jest tak, słowo gra, w tym słowie grywalizacja i rywalizacja, prawda?
Tak. Rywalizacja też jest czymś, co nas ludzi mocno nakręca. Inną nazwą na grywalizację jest tak zwana gamifikacja. To dwie nazwy są używane zamiennie, znaczą to samo. Ale właśnie idea jest taka, by ta cała energia, którą gry w nas są w stanie wzbudzić, ta cała motywacja, przekuć w osiąganie naszych celów i przekuć w życie codzienne. I właśnie dla mnie te karty akcji życiowych, są przekuciem grywalizacji w moje codzienne życie. Jak te mechanizmy z gier planszowych i z gier komputerowych mogą mi służyć w codzienności.
Ale gdzie tam rywalizacja w tych twoich kartach?
Mógłbym powiedzieć, że karty, ja nie chcę ich do końca nazywać grą, bardziej myślę o nich jako o narzędziu do myślenia i narzędziu do działania, ale przede wszystkim jest to rywalizacja samego ze sobą. Jest to Stach versus Stach. Te karty służą mi do mierzenia się z jakąś moją demotywacją, brakiem energii, brakiem chęci, czy z chaosem i dezorganizacją.
Codziennie z nich korzystasz, naprawdę?
Staram się tak przeglądać tą talię tak 2 razy w tygodniu, ale to też jest sytuacyjne. Głównie sięgam po te karty, kiedy albo czuję taki chaos w głowie i muszę jakoś sobie uporządkować myśli. Czasami zagrywam je z nudów, jak tak myślę sobie, a mam wolne popołudnie w sumie, coś by wypadało zrobić pożytecznego.
Karty mi pomogą.
A spojrzę sobie na talię, może jest tam jakaś fajna idea. Też przez to, że tych kart używam praktycznie od 3 lat, ja już te karty też pamiętam, więc nie zawsze potrzebuję talię mieć w ręku fizycznie, żeby móc je zagrać.
Powiedz mi, czy zwykłemu śmiertelnikowi takie karty akcji się rzeczywiście przydadzą i czy będzie nimi równie zmotywowany do działania i rozemocjonowany jak ty? Czy rzeczywiście, bo celem tego jest tak naprawdę pomoc w planowaniu tych różnych działań.
Tak.
To jest taki rodzaj, nie wiem jak to powiedzieć, zajawki, wyzwalacza.
To-do listy bardziej ciekawej.
I czy zwykły zjadacz chleba będzie tym, nie wiem, usatysfakcjonowany i czy mu to uporządkuje bardziej niż gdyby sobie wypisał po prostu na tablicy, tak jak tydzień temu była u mnie Karina Semp, która napisała parę książek, między innymi Ogarnij swój dzień i ona robi takie po prostu klasyczne planery. Tak.
Wiesz co, ja myślę, że to bardzo też zależy od typu człowieka. Są osoby, pokazywałem paru osobom te karty, które stwierdziły, że one tego nie potrzebują, bo po prostu mają swoje własne systemy do zarządzania sobą w czasie, do wyznaczania sobie celów i one nie potrzebują żadnych ułatwień. Ale też spotkałem duże grono osób, co było dla mnie bardzo optymistyczne, którym idea kart się spodobała, i powiedzieli mi, że najchętniej by, chętniej by takich kart używali. Ja też takim moim scenariuszem idealnym byłoby to, żeby każdy sobie taką talię stworzył na własną rękę,
tak,
bo ta talia jest mocno spersonalizowana pode mnie. Ale zdaję sobie sprawę, że dla niektórych ludzi to może być wysiłek i też wielu ludziom może się nie chcieć tworzyć takiej talii.
I będą chcieli skorzystać z gotowca. Zresztą ty masz zamiar to wydać.
Dokładnie tak. Od paru tygodni pracuję dość intensywnie z zespołem projektowym, bo chcemy te karty wydać i to chcemy je wydać w formie crowdfundingu, czyli zebrać, zebrać pieniądze od zwykłych użytkowników. Planujemy rozpocząć kampanię w listopadzie. Teraz intensywnie również pracuję nad mechanikami, bo tych kart można używać na wiele sposobów i to, jak ja je używam, jest jedną z możliwości. Ja też nie chciałbym narzucać z góry jakiegoś używania tych kart. Ja bardziej bym chciał dostarczyć pewną zabawkę, pewien system, który każdy też dostosuje do siebie. Bo ja też nie mam ambicji, żeby tworzyć kolejne poważne narzędzie do zarządzania sobą w czasie, które zwiększy twoją produktywność, sprawi, że staniesz się lepszą wersją siebie i wyciśniesz swój dzień jak cytrynę. Ja uważam, że robienie rzeczy powinno być przyjemnością, powinno być zabawą. Jakby na to spojrzeć z boku, to taka talia kart i zagrywanie swoich własnych kart akcji jest dosyć absurdalne. W moim odczuciu. I też ten aspekt absurdu mnie troszeczkę bawi, bo jak już wspomniałem wcześniej, 3 lata temu byłem mocno nastawiony na taką produktywność i w pewnym momencie zobaczyłem w takim dążeniu do produktywności pewną przesadę, że produktywność stała się dla mnie celem samym w sobie. Przestała służyć moim celom, a sama stała się celem. Dochodziło do takich paradoksalnych sytuacji, że mając parę godzin wolnego, zamiast rozkoszować się tą wolnością, bo teoretycznie system zarządzania sobą powinien dostarczyć tych godzin wolności, to zamiast się wyluzować, już myślałem, dobrze, to jak spędzę następny dzień? Dobrze. To jak rozpiszę cele na następny dzień, jakie następne zadanie sobie
zrobię? Czyli zupełnie nie dawałeś sobie przestrzeni, luzu, odpoczynku i prawa do nic nie robienia i gapienia się na chmury.
Dokładnie. Nawet doszło do takiej dosyć, teraz z perspektywy czasu widzę, groźnej sytuacji, że traktowałem odpoczywanie jako stratę czasu. To jest szaleństwo.
Ale zmądrzałeś, całe szczęście.
Tak. Dlatego też między innymi w mojej talii powstała karta na przykład odpuść kontrolę.
Tak, bo to bardzo ważne.
Dotarło do mnie, że takie kontrolowanie rzeczywistości, raz, że jest bardzo energochłonne, bardzo czasochłonne, a dwa, że tak na dobrą sprawę musimy się pogodzić z tym, że rzeczywistość bywa nieprzewidywalna.
A tutaj wyciągnęłam kartę, pogódź się. Czasem jest to jedyne wyjście.
Dokładnie. Musiałem pogodzić się z tym, że nie mam w pełnej kontroli nad moim życiem i że tak na dobrą sprawę jedyne, co mogę zrobić, to się z tym pogodzić. Mogę wjeżdżać, mogę próbować kontrolować wszystko i też przyznaję, że spotkałem na swojej drodze wielu ludzi, którzy są dużymi kontrolfreakami. I mam wrażenie, że tak już troszkę do przesady, bo im się wydaje, że mogą kontrolować nawet te elementy, których nie mogą kontrolować i to rodzi w nich niewyobrażalną frustrację. Plują sobie w brodę, a gdybym zrobił to inaczej, a gdybym poszedł tą drogą, a gdybym zrobił to. Ja im mówię, słuchaj, nie miałeś możliwości, nie byłeś w stanie, w tamtej sytuacji mogłeś zrobić tylko to. Nie, jestem pewien, że gdybym to zaplanował lepiej, to byłoby inaczej.
A poza tym wierzę, w takim kontrolującym programowaniu nie ma w ogóle miejsca na improwizację, na elastyczność.
Robi się strasznym sztywniakiem tak w sumie.
Dokładnie i strasznie trudno żyć z takim człowiekiem. 600-306-0606, proszę Państwa, moim i Państwa gościem jest Stach Borawski. Jak mówiłam, jest to psycholog, wykładowca psychologii pozytywnej na Uniwersytecie ZWPS w Sopocie. Za chwilę o tej psychologii pozytywnej trochę porozmawiamy, jak ona ma się do tych twoich kart akcji, do tego twojego dziecka, do tego narzędzia, które wymyśliłeś. Co państwo na to? To też ciekawe, a teraz Jaromir Nohawica.
Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kaminských od někud ze Lvova, kuchá by mi pěští, chybala dvěště. bydleli bychom na Saxenberku v domě u žida Kona. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U procházku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století. Narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910 a za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě, že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na 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 na.
Jaromir Nohawica jeszcze zaśpiewa, a stały słuchacz Piotr z Poznania pisze: proponuje kartę dzieci, przebije wszystko.
O.
Ty jeszcze o dzieciach nie myślisz, tak? Dlatego
mi się
tam,
nie spieszy.
Tam się dzieci nie pojawiły na tej twojej karcie.
Tak, ale zastanawiam się, czy karta dzieci to, że zajmij się dziećmi, czy
na
że
przykład.
Zacznij myśleć o dzieciach.
Może być to i to. Mieliśmy porozmawiać o psychologii pozytywnej, która jest bardzo bliska memu sercu, bo jest taka niosąca i jest w taką słoneczną stroną i życia, i tego, co mamy w sobie. Jak psychologia pozytywna ma się do twoich kart akcji?
Przede wszystkim psychologia pozytywna to jest psychologia zajmująca się naukowym badaniem szczęścia. Ja tak powiem szczerze, że nazwa pozytywna czasem budzi we mnie takie troszeczkę, bo mam wrażenie, że kojarzy się z taką typową pop-psychologią. Na zasadzie uśmiechaj się, myśl pozytywnie, wszystko będzie dobrze.
Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
Dokładnie. Spójrz w lustro i powiedz, jesteś zwycięzcą.
Tak.
A psychologia pozytywna to jest poważna gałąź nauki, która zajmuje się naukowym badaniem szczęścia i dobrostanu.
Tak.
Bo szczęście to jest generalnie poważna sprawa.
Bardzo.
I nie powinniśmy zdawać się na przypadek.
Poważna sprawa, o którą wszystkim nam chodzi.
Dokładnie. I wszyscy deklarują chęć być, przynajmniej większość ludzi, jakich znam, deklaruje chęć bycia szczęśliwymi.
No, nie znam człowieka, który by mówił, ja to chcę być nieszczęśliwy. No i co?
I ta psychologia pozytywna ma swoją praktyczną gałąź. A mnie najbardziej, powiedzmy, emocjonuje ten praktyczny aspekt psychologii,
mnie
bo
też.
Ja jednak jestem praktykiem. Ja chcę, żeby wiedza służyła ludzkości, chcę, żeby wiedza służyła mi i innym ludziom.
Absolutnie jesteśmy tutaj zgodni. Dla mnie tworzenie kolejnych teorii psychologicznych w zaciszu profesorskich gabinetów dla wąskiego grona innych naukowców, no jest po prostu...
Jest stratą, mało, bym powiedział.
No więc właśnie, szkoda, bo psychologia powinna pomagać ludziom żyć.
Tak.
I tyle.
Jest to nauka tak naprawdę o nas, o tym, co się dzieje tu między nami. Wrażenie, jakie wywieramy na naszych słuchaczach, to też jest psychologia.
Dlatego uwielbiam psychologów, którzy tę mądrą wiedzę z wyżyn profesorskich katedr umieją przenieść pod strzechy, że tak powiem.
Tak.
Czyli normalnym ludzkim językiem mówić o tym ludziom. Dokładnie. Dzielić się tą wiedzą. A wcale tak wielu nie ma takich psychologów, którzy umieją się dzielić tą wiedzą. W taki normalny, zwykły, nienapuszony i nienaukowy sposób.
Tak, to też jest w ogóle moja ambicja, żeby jakoś propagować tą fajną wiedzę i przydatną wiedzę psychologiczną, ponieważ tak może trochę idealistycznie, ale myślę sobie, że im więcej wiedzy psychologicznej, dobrej, rzetelnej wiedzy psychologicznej znają ludzie, tym w lepszym świecie żyjemy. Psychologia naprawdę, sama psychologia jest potężnym narzędziem do myślenia o nas samych, o relacjach, w jakie wchodzimy. No ale wracając do tej psychologii pozytywnej, ona ma swoją gałąź praktyczną, tak zwane interwencje pozytywne. Interwencje pozytywne to są konkretne działania, konkretne zachowania, nawyki, które mają zwiększyć nasz poziom dobrostanu.
Dobrostanu psychicznego, powiedzmy, że właśnie takiego poczucia szczęścia, zadowolenia z życia.
Bo też w psychologii pozytywnej raczej się nie mówi o szczęściu, a bardziej mówi się o dobrostanie. Bo szczęście tak na dobrą sprawę jest pojęciem bardzo ogólnym i mętnym. Jeżeli spytamy ludzi, czym jest szczęście, to dostaniemy setki różnych odpowiedzi. Od tego, że kontakt z dziećmi, po uprawianie ogrodu. Tak. A jednak psychologia ma to do siebie, że chce rzeczy operacjonalizować, to znaczy tworzyć dokładne definicje. I tych definicji dobrostanu powstało, wyjaśniających dobrostan powstało też parę. Taką jedną z najbardziej popularnych jest tak zwana teoria PERMA. Nie wiem, czy to jest miejsce, żebym bardziej to rozwijał.
No, powiedzmy generalnie, że chodzi o takie zadowolenie ze swojego życia, prawda?
I to zadowolenie może się opierać na różnych aspektach. Tak. Może opierać się na relacjach z innymi ludźmi, może opierać się na zaangażowaniu w rzeczy, które robimy. Co ciekawe, też pewnym elementem dobrostanu według Seligmana są osiągnięcia. My ludzie, i tutaj też drobny ukłon w stronę gier, jesteśmy istotami, które czerpią przyjemność z osiągnięć dla samych tylko faktu ich posiadania. W grze możemy zdobywać punkty w świecie wirtualnym i to nie ma żadnego przełożenia na świat prawdziwy, a jednak nas to napędza i jednak daje nam to satysfakcję. Jedną z takich popularnych interwencji pozytywnych, którą nawet nasi słuchacze mogą dzisiaj wieczorem wykonać, do czego zachęcam, jest wypisanie 3 dobrych rzeczy, jakie nas spotkały w ciągu tego dnia. To mogą być rzeczy duże, typu awans, ale to mogą też być rzeczy małe.
Drobne.
A wręcz powinny to być rzeczy drobne, bo tych drobnych rzeczy w ciągu dnia nas spotyka dużo i dużo łatwiej sobie przypomnieć.
A czasami ich w ogóle nie zauważamy.
Dokładnie. Od takich bardzo małych rzeczy, typu fajny SMS od znajomego, ciekawy filmik przesłany messengerem, uśmiech od uprzejmej pani na ulicy.
A powiedz, w jakim celu mielibyśmy spisać te 3 dobre rzeczy?
Tu chodzi o trening percepcji. Bo nasze umysły, czy nam się to podoba, czy nie, są zaprogramowane na szukanie zagrożeń w otoczeniu. To jest, powiedziałbym, element takiej naszej ewolucyjnej przeszłości.
No taki atawizm.
Dokładnie. Nasi przodkowie musieli być bardzo czujni, bo niezauważenie zagrożenia mogło kosztować plemię całe życie. Więc my ludzie, nawet współcześnie, we współczesnych czasach, cały czas jesteśmy bardziej przewrażliwieni i bardziej zauważamy te złe rzeczy. I tutaj chodzi, żeby na swój sposób wytrenować nasz umysł w zauważaniu tych pozytywnych rzeczy. Na początku wypisanie takich 3 pozytywnych rzeczy może być trudne. Robiłem to na zajęciach i niektórym moim studentom sprawiło to duży problem. I niektórzy nawet widziałem, że są sfrustrowani.
Gdybyś poprosił o 3 niezbyt pozytywne, myślę, że byłoby
to
wielu osobom łatwiej.
Tak. I teraz, jeżeli będziemy tą interwencję powtarzać parokrotnie, powiedzmy przez 3-4 tygodnie, co wieczór będziemy siadać i wypisywać te dobre rzeczy, to raz, że będziemy mieli kronikę pozytywnych wypadków, jakie nas spotkały, a dwa, że w ten sposób my uczymy się, trenujemy nasz umysł w zauważaniu tych dobrych rzeczy i im więcej nauczymy się tych dobrych rzeczy zauważać, tym więcej będziemy ich też widzieć w codziennym życiu. Bo nasze umysły funkcjonują w ten sposób, że my nie żyjemy w 100% w obiektywnej rzeczywistości. My rzeczywistość sobie interpretujemy. I też zależnie od tego, jaką sobie zinterpretujemy, to samo zachowanie możemy zinterpretować w sposób pozytywny albo w sposób negatywny. Brak odpowiedzi na SMS-a możemy zinterpretować jako pewnie jest zajęty, odpiszę później, ale możemy również zinterpretować mam nie gdzieś. I teraz zauważ, że interpretacja mam nie gdzieś już spowoduje w nas smutek, złość, frustrację, negatywne emocje.
Zdecydowanie.
Więc też te interwencje pozytywne mają na celu zmianę pewnych naszych nawyków myślenia.
Dlatego właśnie uwielbiam psychologię pozytywną, bo ona sprawia, że ludzie przechodzą na tę jasną stronę mocy.
Dokładnie.
Że nie mają reflektora uwagi skierowanego na to, co złe, niedobre i co samo przez się przykuwa naszą uwagę, bo krzyczy z wszystkich, nie wiem, dzienników telewizyjnych, tak. z informacji i tak dalej. Tylko, tak jak mówisz, sprawia, że zaczynamy zauważać te rzeczy, które nam umykają, bo nie są tak krzykliwe. Zło jest po prostu bardziej widowiskowe i bardziej przyciąga naszą uwagę.
Jesteśmy ewolucyjnie przygotowani przez ewolucję do spostrzegania tego zła.
Więc psychologia pozytywna jest fantastyczna. Powiedz jeszcze troszkę o tych interwencjach pozytywnych, bo one są dla każdego śmiertelnika tak naprawdę narzędziem, znowu tak możemy powiedzieć, tak jak twoje karty akcji, do tego, żeby żyło nam się po prostu lepiej, żeby nasz dobrostan psychiczny był satysfakcjonujący dla nas.
Żebyśmy po prostu wiedli lepsze życie.
Prosto
interwencje
mówiąc,
pozytywne mogą obejmować bardzo różne zagadnienia, od naszych relacji z innymi ludźmi. Też taką dosyć klasyczną interwencją pozytywną jest to, żeby raz w tygodniu odbyć krótką rozmowę z daną osobą. Po prostu zadzwonić, oczywiście z tą osobą wcześniej umówić, żeby ta rozmowa się odbyła. I tydzień w tydzień z daną ważną dla nas osobą po prostu poświęcić jej nawet 20 minut takiej pełnej uwagi i pełnej koncentracji.
Z tą samą czy z różnymi osobami?
To też zależy właśnie, jaką relację chcemy zbudować. W założeniu chodziło o to, żeby z tą samą, z jedną osobą zbudować relację, ale możemy też budować z różnymi, bo jesteśmy istotami społecznymi, jesteśmy istotami ultraspołecznymi i też często wpadamy w taką pułapkę, że zakładamy, że przyjaźń jest czymś stałym i nadanym. I jeżeli ja już mam przyjaciela, mam czy męża, żonę, bliską relację, to ja już zakładam, że ta relacja będzie trwać.
I nic nie muszę robić,
Dokładnie. I potem nagle się okazuje, że po 5 latach wspólnego życia, tutaj w przypadku bliskich par, orientuje się, że ja w sumie tego człowieka nie znam.
I nie mamy sobie za wiele do powiedzenia.
Dokładnie. Bo przez 5 lat, czy inny okres czasu, nie uaktualnialiśmy informacji o sobie. A człowiek jest to bardzo dynamiczną, zmieniamy się i po prostu trzeba, mówiąc brzydko, trzeba być na bieżąco, jeżeli chcemy mieć satysfakcjonującą relację. Jest takie ćwiczenie z książki Gottmana, 7 zasad udanego małżeństwa, uaktualnianie map partnera, czyli po prostu zbieranie informacji o tym, czym nasz partner obecnie się zajmuje, jakie ma zgryzoty, jakie ma może nowych przyjaciół, żeby cały czas mieć ten update informacji.
Tak, jakie ma nowe zachwyty, Dokładnie. A jakie niechęci, no co się u niego dzieje, krótko mówiąc, prawda? Więc to jest też fantastyczne narzędzie. Co jeszcze? Jeśli chodzi o interwencje pozytywne, co szczególnie ci się podoba i co być może jakoś zbliża cię do tych kart?
Jest coś, co mi zbliża do kart, bo chciałem jeszcze powiedzieć o takiej jednej bardzo fajnej interwencji pozytywnej, której ja nie doceniałem na początku, a potem jak ją pokazałem studentom na zajęciach, to po prostu działy się rzeczy magiczne.
Proszę, powiedz.
Ta interwencja nazywa się kapitalizacja pozytywnych emocji. Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się bardzo prosty mechanizm, że ja przypominam sobie jakieś pozytywne wydarzenie z mojego życia, z przeszłości, przypominam sobie je tak wyraźnie, jak to tylko możliwe. I co też ciekawe, samo przypominanie sobie pozytywnych wydarzeń już troszeczkę podbija nasz dobrostan tu i teraz. Czyli takie czasem zanurzenie się w miłych wspomnieniach jest bardzo fajne, bardzo pożądane. Ale większość pozytywnych emocji, jakie przeżywamy, budzi się w relacji z innym człowiekiem. I teraz zadaniem jest to, żeby to pozytywne wydarzenie z przeszłości opowiedzieć drugiej osobie. Z jak największą ilością szczegółów. Słuchaj, miesiąc temu miałem taką fajną przygodę, bo stało się to, to i to. Ale teraz bardzo ważne jest, jak ta druga osoba nam odpowie i jak zareaguje. Bo bardzo często niestety obserwujemy takie zjawisko, że druga osoba nie wchodzi w tą historię. Na zasadzie...
Pozostaje obok
i...
Obojętna dość.
Fajnie. Mm-hmm. Pamiętam, mm-hmm. było coś takiego.
Tak,
coś
albo robi,
wynieś śmieci.
Tak, czyli zero zaangażowania, Dokładnie. Absolutnie.
A badania pokazały, że jeżeli druga osoba świadomie włoży wysiłek w to, żeby wejść w tą historię na zasadzie wow, powiedz coś więcej, opowiedz, a co się wtedy działo, wejść w interakcję. Też nie chodzi o to, żeby robić to w sposób sztuczny, czy żeby robić cyrk na zasadzie takiego sztucznego zachwytu, ale żeby rzeczywiście okazać tej drugiej osobie maksimum uwagi i ją podpytywać. A opowiedz więcej, a co się tam działo, a jak w ogóle doszło do tej sytuacji? Wow, to musiałeś być z siebie dumny.
To co wtedy?
I to pokazuje, ta interwencja zwiększa dobrostan obu stron, zarówno tej osoby, która opowiada, jak i tej osoby, która słucha i reaguje. Ja ze studentami zrobiłem takie krótkie ćwiczenie na tą kapitalizację pozytywnych emocji, że właśnie jedna osoba przez 3 minuty zaledwie, opowiadała o pozytywnym wydarzeniu, a druga osoba miała za zadanie właśnie aktywnie w tą historię wejść i aktywnie reagować. I po tych 3 minutach widziałem, że po prostu ludzie są dużo bardziej kontaktowi, dużo bardziej uśmiechnięci i mówili, że to było bardzo fajne przeżycie.
Tak. To jest w ogóle fantastyczne ćwiczenie, które możemy przełożyć na życie.
Tak.
I przypomnieć sobie, jak to jest, kiedy w jakimś towarzystwie zaczynamy opowiadać coś, co nas bardzo emocjonuje, co dla nas było niezwykle przyjemne, a właśnie grupa reaguje obojętnością.
Tak, spotkamy się z taką ścianą.
Tak, jak spada z nas ta emocja, energia i tak nagle sobie myślimy, Boże, to może to w ogóle nie jest interesujące, tak. Może ja tak się ekscytuję, no byle czym. A jak reagujemy, kiedy właśnie otoczenie mówi, wow, super, opowiadaj. I myślę, że po prostu nam się opłaca słuchać zaangażowaniem,
tak,
krótko rzecz mówiąc.
Też tak myślę. Wiadomo, czasem nie mamy energii, czasem nie mamy czasu, jesteśmy ludźmi, ale wtedy zawsze możemy powiedzieć, wiesz co, słuchaj, widzę, że to jest dla ciebie ważne, ale jakbyśmy mogli o tym pogadać na przykład jutro, albo wiesz co, teraz jestem bardzo zajęty, jakbyś mogła mi to opowiedzieć na przykład za godzinę. To jest jak najbardziej fajne, dyplomatyczne wybrnięcie z sytuacji, bo najgorsze, co można zrobić na zasadzie, słuchaj, dostałem podwyżkę. O, dobra robota. Przecież było już wiadomo od dawna, nie wiem, czym się emocjonujesz.
A niektórzy na takie, słuchaj, dostałem podwyżkę, zostałem doceniony.
No to teraz będziesz miał więcej roboty w pracy.
Na przykład.
Musisz się czymś cieszyć?
Albo jeszcze, no to ja już dawno dostałem podwyżkę, tak? Na przykład. Czyli wtedy to jest takie absolutne podcięcie skrzydeł i nie zachodzi to, co chodzi w psychologii pozytywnej, akurat w tej interwencji pozytywnej, jak to się nazywa. No dobrze, Stachu, bo powoli zbliżamy się do końca i tak sobie myślę, że może, bo zaczęliśmy od tych kart akcji. Mi się to bardzo spodobało, bo tutaj poza anteną trochę rozmawialiśmy, że ty je też traktujesz trochę jak takie zabawki małego chłopca, który jest w tobie.
Można tak powiedzieć.
Bo to jest niezwykle cenne, żeby to dziecko dokarmiać w sobie, bo inaczej stajemy się takimi bardzo poważnymi, smutnymi sztywniakami, jeśli tego dziecka w środku nie dokarmiamy. Takie karty, nie dość, że pomagają rzeczywiście zaplanować i jakoś sobie usystematyzować to, co w życiu ważne i co na dany dzień ważne, to jeszcze one są bardzo ładnie zrobione.
Tak, to jest taki fajny gadżet, który mam w ręku, fajnie się go tasuje i po prostu używanie tych kart sprawia mi przyjemność. Dużo większą niż użycie jakiejś to-do listy.
Tak, to prawda. To miło się je bierze i miło się je, z nimi obcuje.
Tak,
krótko,
one są estetyczne.
Krótko mówiąc.
I też zagrywając je, czuję się jak w grze w życie. Bo to też, co pokazuje grywalizacja, że jeżeli zamienimy jakąś czynność, która jest na przykład mało przyjemna, w grę, to od razu inaczej do niej podchodzimy. Nagle zmywanie naczyń zamienia się w grę, w porządki. Mam 5 minut, ile naczyń zmyję wtedy?
Też mówiłeś, że kiedy wchodzi w grę rywalizacja na przykład między ludźmi na dotrzymanie diety, jeśli postanowiliśmy jakąś dietę wprowadzić w życie, albo nie wiem, chodzenie na siłownię czy udział w biegach, tak? I ta rywalizacja bardzo, bardzo nam pomaga i trochę zmienia trud na satysfakcję i radość.
Dokładnie. Więc też gra jest bardzo potężnym narzędziem do przeformułowywania robienia rzeczy. W rewelacyjnej książce pod tytułem Grywalizacja autorstwa Pawła Tkaczyka, którą w ogóle serdecznie polecam i jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem grywalizacji, to jest świetny punkt wyjścia, jest opisana tak zwana gra w geocaching. Polega to na tym, że gdzieś są ukryte skrzynki, ma się namiary na te skrzynki i trzeba je po prostu odnaleźć. I w książce jest opisany przykład człowieka, który nie przepadał za chodzeniem, a musiał schudnąć i uważał, że takie spacerowanie dla spacerowania jest pozbawione sensu, bo nie ma celu, a jak zaczął grać w geocaching, to nagle zaczął pokonywać kilometry tylko po to, żeby znaleźć tą skrzynkę nawet na odległych szczytach gór. Więc nagle czynność, której nie lubił, stała się grą, która go zaczęła bardzo rajcować.
A jednocześnie osiągnął zamierzony efekt, czyli zrzucał kilogramy.
Dokładnie, równocześnie była to gra prozdrowotna.
Ania pisze, Cieszę się każdą chwilą, otaczam dobrymi, życzliwymi ludźmi i oby tak dalej. Dziękuję za fajny temat audycji. Stała słuchaczka Ania napisała. Miejmy nadzieję, Stachu, że te twoje karty pokażą się niedługo właśnie dzięki zainteresowaniu internautów, tak? Bo to w internecie będzie akcja.
Tak, promujemy się na fanpage'u. Słuchaczy, zachęcam do polubienia fanpage'a Karty Akcji Życiowych na Facebooku. Tam też będę wrzucał artykuły zarówno o kartach, ale też o roli gier i o tym, jak można gry przekuć w praktyce. Nasz fanpage jest na razie w powijakach, ale będzie się rozwijać, bo też mam rewelacyjny zespół, który ze mną współpracuje. I też chcemy troszeczkę, bym chciał, żeby gry zostały troszeczkę oddemonizowane, bo niestety gry nie mają dobrej reputacji, cały czas kojarzą się z
pochłaniaczem czasu,
że to jest marnowanie czasu i żeby zająć się czymś pożytecznym. A jednak uważam, że gry są bardzo potężnym narzędziem, który może zmienić nasze przyzwyczajenia, zmienić nasz styl życia, może to też być potężne narzędzie edukacyjne, a nawet narzędzie, które, mówiąc górnolotnie, ratuje nam życie. Czytałem o projekcie, który polegał na tym, że dla nastolatków borykających się z białaczką stworzono grę, w której są małym robocikiem, który niszczy komórki nowotworowe. I okazało się, że pacjenci, którzy grali w tą grę, dużo bardziej stosowali się do zaleceń lekarskich i dużo bardziej stosowali zdrowy tryb życia.
No proszę.
Ponieważ gry mają jedną zasadniczą przewagę nad, powiedzmy, codziennym życiem. Jest taki bardzo ładny cytat Konfucjusza. Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż, zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a wzbudzisz we mnie pragnienie. Gry angażują. Gry to jest właśnie ten aspekt, w którym my bierzemy udział i przez to rodzi się w nas dużo silniejsze zaangażowanie niż przy biernym odbiorze informacji.
Mm-hmm. No też gry są rodzajem zabawy, a my lubimy po prostu się bawić.
Dokładnie.
Jeśli przy okazji osiągamy jakieś cele, bawiąc się właśnie, to jest dla nas o wiele bardziej atrakcyjne niż jak to jest jakiś mozuł, jakaś nuda, coś, co nie wprawia nas w dobry nastrój. A jeśli jeszcze do tego dochodzi rywalizacja, nawet jeśli to jest rywalizacja samego ze sobą, jakby to schizofrenicznie nie zabrzmiało, to jest fantastyczny pomysł. Ja mam nadzieję, że te twoje karty akcji będą rozpropagowane i się spodobają ludziom i przyniosą dużo dobrego w naszym życiu.
No mam nadzieję. Jest to eksperyment, który zobaczymy, dokąd nas doprowadzi. Niestety te karty nie są stricte interwencją pozytywną. One są inspirowane interwencjami pozytywnymi, bo żeby interwencja pozytywna była w pełni uznana przez psychologów, musi być wielokrotnie przebadana naukowo na różnych grupach, w różnych warunkach. Więc musiałbym każdą z tych moich kart przebadać naukowo, czy ona działa.
Czy działa, czy nie działa. I jak działa.
I jak działa, dokładnie. Bo może tak na dobrą sprawę te karty mają trochę inny efekt niż przypuszczam. Może kiedyś zrobię jakieś bardziej zakrojone badania, ale też to nie jest moja ambicja. Ja chciałem stworzyć fajną zabawkę.
Zabawkę, która jest pomocnym i może być pomocnym narzędziem. No tobie pomaga.
Tak. Ja już używam tych kart od 3 lat. U mnie działa. U paru znajomych, którym przedstawiam koncept i którzy trochę z nim eksperymentowali, też mówili, że karty im się przydały. I tak na dobrą sprawę zobaczymy.
Zobaczymy. Iwona napisała, poproszę o wrzucenie zdjęcia tych kart akcji na stronę radia. Jutro nocne rozmowy z Stachem Borawskim, psychologiem, wykładowcą psychologii pozytywnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. I karty, i zdjęcie Stacha ukażą się w zakładce audycje, nocne rozmowy i tam Państwo będziecie mogli jeszcze raz posłuchać audycji na przykład, ale też zobaczyć karty. Zaraz zrobimy to zdjęcie. Stach Borawski, dziękuję serdecznie.
Dziękuję
to
serdecznie.
Bardzo by było ciekawe. I takie ożywcze, a poza tym dobrze jest porozmawiać z młodym człowiekiem, który ma pasję i widać, że kochasz to, co robisz.
No, jestem pasjonatem psychologii szczególnie, jestem pasjonatem wiedzy.
No i przede wszystkim psychologii pozytywnej, mojej ukochanej.
Tak,
dziękuję bardzo. Hanna Wilczyńska-Toczko, kłaniam się Państwu, dobrej nocy. Jeszcze raz Jaromir Nohawica na koniec.
Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl.
Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky. Otázky. Na, 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 na. Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. On se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobudán a já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel a v ústech flétnu měl od Jeronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem dále věděl, to je darmoděj, můj darmoděj. Můj darmoděj, vagabund osudu a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnů bývá se můj darmoděj, krásné zlo jedmá pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník, šel ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem váš darmoděj, vagabund osudu a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnů vyhýbá se váš darmoděj, krásné zlo jen mám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovník.